Alarm się u kogoś włączył.
Tak, no. No, miasto żyje, po prostu. To jest właśnie taka kwestia uświadomienia, że warto wyłączyć te wszystkie elektroniczne rzeczy, usiąść, popatrzeć, pomyśleć, a ja bardziej bym nawet powiedział, że poczuć. Właśnie poczuć to, że chodzimy tak naprawdę po historii i nie takiej historii posągowej, jakiejś takiej tam, nie wiem, panorama racławicka. Ale tutaj przychodziłem, żeby sobie popatrzeć, tak pomyśleć, gdzie właściwie to wszystko się mogło dziać, gdzie właśnie był ten chłopiec, sztylet, w którym to mogło być mieszkanie. Najwyższe mieszkania były najtańsze, no albo rzeczywiście te oficynowe. Miłość, no wszystko się tutaj rozgrywało i to wszystko się rozgrywało w miejscach, do których my na co dzień uczęszczamy. To jest żywa historia, którą według mnie warto przypominać, tak? Warto jej szukać, warto przypominać.
Ta kamienica, w której jesteśmy, ona się mieści nieopodal Starego Rynku w Poznaniu, przy murach miejskich, których fragmenty są tutaj zrekonstruowane, przy bardzo pięknej, zabytkowej komendzie miejskiej Straży Pożarnej z charakterystyczną wieżą. No i jeżeli jesteśmy przy murach miejskich, to Poznań tuż za murami miejskimi miał wielką dzielnicę żydowską. Do początku XX wieku gmina żydowska w Poznaniu była jedną z większych w Polsce i tam właśnie mieszkał na przykład pan Beiersdorf, właściciel fabryki kosmetycznej Nivea. Niebiesko-białe barwy kremu Nivea to barwy Poznania. To tutaj właśnie ten krem powstał, dopiero później do Hamburga została przeniesiona produkcja, więc rzeczywiście jesteśmy w historycznym miejscu, w miejscu z historią i to jeszcze o tyle ciekawą, że to jest siedziba Estrady Poznańskiej, gdzie od wielu lat, od pokoleń jest takie serce poznańskiej kultury, miejsca, w których dzieją się te historie przez wielkie H i te historie pojedynczych poznaniaków. No, mieszkają tutaj zwykli mieszkańcy, pan, który jest dozorcą, mieszka, właśnie widziałem scenę, jak rozmawiał ze swoją wnuczką.
Tu się nic nie zmieniło, tak prawdę powiedziawszy, od lat 20. i 30., bo rzeczywiście tutaj zawsze mieszkania prywatne sąsiadowały zawsze z lokalami rozrywkowymi. Zawsze ludzie to podwórko dzielili sobie z różnymi wydarzeniami kulturalnymi. A jestem dyrektorem kreatywnym w agencji reklamowej, jestem też grafikiem komputerowym, pracuję najczęściej dla fundacji, robię plakaty, okładki książek projektuję. Ja sobie chwilę tak patrzyłem, jak sobie wychodzą, wchodzą, coś robią, rozmawiają, gotują.
Ktoś coś remontuje.
No to są takie normalne odgłosy. No, jest sobota, więc część ludzi jakoś tam w swoje mieszkania dopieszcza, inni chodzą na zakupy. Słucham tego miejsca. Wczoraj była jakaś tam awantura wieczorem, jak siedzieliśmy na schodach. Bo żeby rzeczywiście być takim miłośnikiem miasta, to właśnie trzeba siedzieć na takich podwórkach i słuchać tego, co ono nam opowiada. Estrada Poznańska kojarzy się głównie z kabaretem Tej. Ja myślę, że warto pokazać, że tutaj trochę się więcej rzeczy działo. W piwnicy, tam, na którą pani spoglądała piwnicę, tutaj są pozostałości po rzeźni. Trochę dziwne miejsce w sumie zlokalizowane. Chociaż ja podejrzewam, że tam po prostu wjazd był inaczej, to było przekonfigurowane, ten przód po prostu inaczej wyglądał. Są tam takie rynny do odprowadzania krwi. Jakby i to od razu pokazuje nam, że to jest rzeźnia. Są też takie dziury po hakach, którą jakby odkryliśmy, czyli historia rzeźnika pokrywki i jego brata iluzjonisty. Najbardziej znany mieszkaniec tej kamienicy, tak mi się wydaje, że najbardziej znany, to był chłopiec, który miał tą ksywę Sztylet. To powinna być tablica upamiętniająca, bo to naprawdę była historia szantażu. 15-letni chłopiec, to był reemigrant z Francji, bo wtedy w tamtym akurat okresie wielu pracujących w kopalniach, czy w Belgii, czy we Francji, wracało do Polski. Zresztą Polska miała cały program taki reemigracyjny uruchomiony i właśnie w tych gazetach bardzo często można było spotkać takie artykuły o reemigrantach. No i to właśnie był 15-letni chłopak, który z ojcem wrócił stamtąd, mieszkali w jednym z tych tańszych mieszkań. Wtedy to były przecież te złote czasy i gangsterki w Stanach Zjednoczonych. W każdym numerze Nowego Kuriera były drukowane fragmenty takich powieści sensacyjnych. Piękne kobiety, kasyna. To się wszystko ładnie składało, tak? Bo w owym czasie tutaj działała na terenie Poznania taka szajka, wymuszali pieniądze, szantażyści. Działał tutaj taki przestępca na terenie Poznania, który jakby też gazety opisywały jego pojmanie, on tam w jakiejś jamie, tutaj akurat pod Poznaniem miał taką jamę wykopaną, tam siedział po prostu taką ziemiankę i tam było pojmanie, go postrzelili. I to też taka była historia, która się ciągnęła bodajże od 1934 roku, na początku 1936 właśnie ona się skończyła, to w zimie, w styczniu go złapali, tego przestępcę.
Poczytajmy te tytuły. Kryjówka bandyty. Tak.
On też mógł obserwować jedną z takich najbardziej eleganckich knajp, które tutaj właśnie były, tutaj od frontu. Rzeczywiście lokal wieczorowy, taki, gdzie przychodziła taka socjeta poznańska. I on takiemu jednemu z bardziej znanych lekarzy, doktorowi Wilamowskiemu, podrzucił list, w którym napisał, że jeżeli mnie podrzuci gdzieś 2,5 tysiąca złotych, to coś się stanie jego żonie i córce. I jakby to postawiło po prostu na nogi całą poznańską policję.
Jest.
Tajemniczym szantażystą nieletni chłopiec. Rewelacyjny wynik dochodzeń w sprawie rzekomej bandy, sztylet, francuski wyraz zdradził winowajcę. Tak. Także trop, dzięki któremu tutaj wpadli na tego chłopca, był taki, że on użył dużo takich francusko brzmiących słów i podpisał się nie szef bandy, tylko przez CH z francuskiego. No jakby dzięki temu doszli do tego, że najpierw, że rzeczywiście to pewnie jest jakiś reemigrant, może Francuz, a później ostatecznie do tego chłopca, oczywiście został złapany, no ale jako, że był nieletni, to na szczęście mu się upiekło, chociaż przez kilka numerów gazet się zastanawiali, czy powinno by się go sądzić jako dorosłego, czy nie, bo wtedy było takie prawo, że można 15-latka sądzić jako dorosłego, ale w końcu uznano, że nie. Później się wyprowadził z Poznania razem z ojcem. Czasami myślałem o tym, że on tak przez to okno patrzył. No i wymyślił sobie taki drobny żart. Ja chyba zacznę działać na rzecz tego, żeby taką tablicę powiesić. To byłoby takie ciekawe, bo to byłoby przywrócenie temu miejscu właśnie tej pamięci. Zarówno mieszkańcom, jak i osobom, którzy tutaj przychodzą.
Pani po raz pierwszy słyszę tyle rzeczy, mimo że mam 70 tam ileś lat.
Pani z Poznaniakiem?
Tak.
Ja nazywam się Magda Pałka, współpracuję ze Stradą Poznańską, trochę tak programowo. Nasza pełna nazwa to jest Fundacja na Rzecz Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego Cukier Puder. I ja sobie pomyślałam, że dobrze byłoby zrobić wydarzenie, które czerpałoby z historii miejsca. Bo tutaj tak, była rzeźnia koni, mieszkał sobie iluzjonista, mieszkał sobie ten chłopak sztylet, który szantażował doktora Wilamowskiego tam mniej więcej w latach 20. Rozpisywały się media o nim, a potem się okazało, że to nie jest wielki szantażysta, tylko 14-letni chłopak, nie? Był tutaj hotel, był tutaj lombard. Jakby ta kamienica przy Masarowskiej 8 kryje w sobie strasznie dużo ciekawych informacji, które też w fajny sposób opowiadają historię miasta.
Nie zobaczycie tego nigdzie indziej! Zapraszam! Zapraszam 50 groszy dorosły, 15 dziecko!
Wczoraj jak robiliśmy próby ostatnie, to rzeczywiście tutaj sobie mieszkańcy odpoczywali po pracy na tych schodach, na których siedzimy. Część w ogóle z nich zeszła tutaj na spektakl, bo zacząłem tutaj z takim starszym panem, szedłem chyba jeszcze po coś.
Siedział na krzesełku w otwartych drzwiach.
Tak, dokładnie, bo zabrakło jakiegoś rekwizytu, ja wychodziłem. Zacząłem mu opowiadać o projekcie, ale się okazało, że on tutaj mieszka właściwie od dzieciństwa i część historii my znaleźliśmy w materiałach. Niewiele jest takich materiałów. No, można sięgnąć do jakichś kronik, tak, można sięgnąć do jakichś spisów lokatorskich i chyba głównie z tych rzeczy dowiadywałem się, kto tutaj mieszkał. Przejrzałem zarówno gazety stare. Ja mu zacząłem mówić nazwiskami, że ten tutaj mieszkał. Tak, rzeczywiście. Zderzenie tego z rzeczywistością, tak, z taką rzeczywistością, która pamięta różne czasy.
A chyba największą pracę taką reportersko-historyczną wykonał Radek Szczygieł. Jakimś cudem zupełnie odgrzebaliśmy tutaj w Estradzie Poznańskiej taki dokument. I nie wiem, kto opowiadał te wszystkie historie, ale stamtąd my, z tego dokumentu właśnie, dowiedzieliśmy się więcej o tym jakby miejscu. My to nazywamy instalacją performatywną, to jest chyba bardziej odpowiednie. Bracia Pokrywka, oni naprawdę tutaj mieszkali kiedyś. Tylko, że ten brat iluzjonista, w przeciwieństwie do swojego brata, po prostu zaginął gdzieś na kartach historii i w sumie nie wiadomo, co się z nim wydarzyło. Więc my wyciągaliśmy prawdziwe historie jakby z tego miejsca i trochę je miksowaliśmy na zasadzie dokumentu. I dopowiadaliśmy sobie swoje historie, żeby to wyszło fajnie. Sobie wymyśliliśmy, że to są właśnie tacy dwaj bracia, takie są toposy po prostu kulturowe. Wymyśliliśmy sobie, że oni razem pracują nad opracowaniem sztuczki przycinania kobiety na pół. Jeden na przykład brat, taki rzeźnik, naukowiec, który tam mierzy, rozkminia, jak tutaj przeciąć tą kobietę na pół. I iluzjonista, jego brat, który jest właśnie taki... No bardziej fantazja, takie miękkie skille i tak dalej, i tak dalej. A z kolei w Stanach Zjednoczonych, właśnie chyba w 1921 roku, rzeczywiście iluzjonista ze Stanów Zjednoczonych pierwszy raz wykonał tą sztuczkę. Przycinanie kobiety na pół. Więc my sobie tak to trochę zmiksowaliśmy. No, więc tak to wygląda.
Tak, wydaje się pani być idealna. Ten zapach odurzył mnie. 600 kilo mięsa. 600 kilo mięsa. Ideał. Jeszcze tylko obrót głowy. Moja habaninka. W przyszły wtorek. Jesteśmy umówieni w przyszły wtorek.
Słyszała pani kiedy co takiego? Na pewno nie. W przyszły wtorek. Proszę, wchodzimy dalej. Jedyne 50 groszy. Proszę, proszę, wchodzimy dalej.
Zamówiłem
na prawo.
Jest moja.
Piękne oczy, proszę bardzo, proszę. 50
lat. Mieszkam w Poznaniu od 10 lat. Ja sam mieszkam w starej kamienicy, w dzielnicy Śródka. Jest to takie magiczne miejsce za Katedrą Poznańską. Dawniej taka perła w koronie Rzeczpospolitej, najmniejsze miasto w Polsce zresztą. W mojej kamienicy w wejściu są 4 freski z pienin. Kamienice są odnawiane. Nie wiem, na ile te osoby, które je remontują, zastanawiają się rzeczywiście nad tym, co się tutaj działo wcześniej. Więc to jest cały czas warte tego, żeby spojrzeć chociażby na jeden detal i się zastanowić, dlaczego tak jest. Jest kamienica w Poznaniu, na której jest po pierwsze Mikołaja Kopernika. Nie mamy w Poznaniu pomnika naszego wielkiego kanonika, naukowca, ale mamy po pierwsze na jednej z kamienic. I nie na ulicy Kopernika, ale można zgadnąć, gdzie w centrum miasta. Trzeba spojrzeć wysoko, ale tam jest jego po pierwsze. Dlaczego tak jest? To by było bardzo ciekawe dowiedzieć się. A za każdym detalem stoi historia. To jest element jakiegoś epizodu historii. Jest coraz więcej osób, które gdzieś tam to rozpoznają. Są całe wycieczki po Poznaniu, jakimiś alternatywnymi trasami, gdzie te różne miejsca są na nowo opowiadane i odkrywane. Ale myślę też, że sami mieszkańcy też starają się do tych historii dotrzeć. No niestety są też takie historie zwane popularnie gentryfikacją, kiedy starzy mieszkańcy przenoszą się i już tych historii nie mamy jak odtworzyć. Ale myślę, że też nowi lokatorzy bardzo często są sami ciekawi. Tym bardziej, że w Poznaniu mamy i historię poznańskich Żydów, może mniej znaną historię Niemców, którzy mieszkali w Poznaniu, no i Polaków, którzy też byli bardzo, bardzo specyficzni. Do dzisiaj zresztą chyba jako Wielkopolanie jesteśmy dość odmienni na tle całego kraju. Ja na przykład byłem bardzo poruszony też historią kamienicy, w której mieszkała nasza wybitna poetka, nasza u nas zadomowiona, Kazimiera Iłakowiczówna. Wręcz może nie terroryzowała, ale zawiadowała całym swoim domem. Na przykład pisała karteczki, by zakręcać kran we wspólnej łazience albo by dbać o czystość. I coś w nas, w poznaniakach, nawet tych, którzy tutaj przyjeżdżają, jest takiego, że te nasze miejsca staramy się jakoś sobie podporządkować. Chcemy, żeby ten porządek poznański w nich był. Znam grupy takich wędrowców, przewodników po Poznaniu, którzy pokazują różne miejsca w ciekawy sposób. To nie jest tylko tak, że mamy miejsce, w którym toczymy naszą historię i nasze życie i naszą codzienność, tylko za tym wszystkim, za tym miejscem, w którym my jesteśmy, stoją całe pokolenia ludzi, szczególnie właśnie w tych kamienicach. Ja potrzebowałem paru lat, żeby nawet na swoim piętrze poznać chociaż ludzi, którzy tam mieszkają. Myślę, że tego brakuje, choć w Poznaniu też jest taki program, właśnie w kamienicach, odnawiania tak.